Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet. Gościem Poranka Wnet jest profesor Andrzej Nowak. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Wśród płyt i książek tuż po festiwalu Chopina, który miał miejsce, zadowolony jest pan profesor z wyniku tego całego konkursu 19?
Nie, no nie chcę przesadzać z własnymi jakimiś emocjami, które już opadają, bo myślę, że wszyscy finaliści grali wspaniale. Każdy oczywiście w trochę inny sposób interpretował Chopina. Akurat moje faworytki, jeśli mogę tak powiedzieć, to znaczy te pianistki, które mnie najbardziej zachwyciły, zajęły 4. miejsce ex aequo. W tym więc sensie no, nie czuję się całkiem jakby uradowany tym werdyktem, ale rozumiem, że moje spojrzenie, czy raczej moje ucho może nie wychwytywać bardzo wielu niuansów, które wychwytują panowie.
Ale z tego, co mówi pan profesor, też takie były emocje sportowe konkursowi chopinowskiemu towarzyszyły.
No myślę, że taka jest jego natura już od dawna. Pamiętam pierwszy konkurs, który słuchałem leżąc w szpitalu jako chłopak 10-letni i tak to przeżywałem, kibicując wtedy Piotrowi Palecznemu i Januszowi Olejniczakowi na taki właśnie dziecinny trochę sposób. No a skoro myślę, tak można było to odbierać w roku 70, no to tym bardziej przy rozwoju mediów społecznościowych i w ogóle takiej, powiedziałbym, sportowej, a czasem niesportowej też atmosfery, no to dzisiaj jest tym powszechniejsza taka emocja.
Sprowokował mnie pan profesor tą wypowiedzią. Jaką książkę pan wtedy czytał, mając 10 lat i leżąc w szpitalu?
Przypuszczam, że to było któryś raz czytana trylogia, tak sądzę.
To jest książka, którą najbardziej pan i najczęściej sięga z półki, wyciąga i zaczyna czytać?
No nie, to w dzieciństwie i w latach chłopięcych najczęściej czytałem trylogię. Teraz słucham trylogii na przykład na tych książkach nagrywanych przez świetnych aktorów.
No dobrze, to przejdźmy teraz do polityki. Zbliża się Kongres Prawa i Sprawiedliwości. To jest tak, nie chcemy być jak Chińczycy, z tym się pan profesor zgadza. Nie chcemy centralizacji Europy, z tym też pan profesor się zgadza. Właściwie Rosja jest wroga, z Ukrainą takie sobie zaczynamy mieć relacje. Budżet jest, zadłużenie rośnie, budżet na naukę jest biedny, system prawny jest zawieszony i tych mankamentów Rzeczpospolita ma coraz więcej. Jak żyć, panie profesorze, z tym wszystkim?
No myślę, że widać metodę części przynajmniej elit rządzących i tych, którzy popierają te elity. Mianowicie zachwycać się sami sobą możemy, prawda? To znaczy możemy przypomnieć, że właśnie staliśmy się 20. gospodarką świata, że rozwój mamy najwyższy w Europie, że no właściwie wszystko, co złe, to nie my, tylko ta druga strona. Tak jak wczoraj pan minister Sikorski we właściwy dla siebie sposób użył słowa kanalie w stosunku do tej drugiej strony. No więc możemy w taki sposób sobie radzić z problemem, ale oczywiście mówię to ironicznie, bo to nie jest sposób na wyjście nie tylko Polski, ale powiedziałbym Europy z bardzo krytycznego położenia. Powtarzam, że nie wyjdziemy sami z tego kryzysu. To znaczy nie jest tak, że my sami w położeniu między Rosją, Niemcami, Ukrainą, no nagle znajdziemy jakieś wyjście, w którym nie będą nam potrzebni sąsiedzi, w którym będziemy mogli rozkwitnąć jak na Zielonej Wyspie. Nie, tak się nie da zrobić. Musimy jakoś wspierać, powiedziałbym, zmianę w całej Europie, żeby poczuć się bezpiecznie i lepiej, żeby Niemcy na przykład zrozumieli, że nie będzie im lepiej, jeżeli będą marzyli, a nie daj Boże próbowali zrealizować marzenie o dogadaniu się z Rosją nie tyle ponad głowami Polski i innych krajów naszego regionu, ale kosztem głowy Polski i innych krajów tego regionu. No, dużo pracy jest do wykonania w naszej dyplomacji, w której punktem wyjścia powinno być po prostu uznanie, że Polska ma swoje interesy i że trzeba przekonywać do tego naszych sąsiadów, że z tymi interesami można żyć, że trzeba szukać kompromisu, a nie likwidacji mniejszych krajów i lekceważenia ich interesów wyłącznie dla zaspokojenia imperialnych ambicji
ale
większych.
Ale przypominam sobie naszą rozmowę z 2013 albo 2014 roku, kiedy pan profesor powiedział tak, racją stanu Polski jest na przynależenie do Unii Europejskiej i musimy tą Unię Europejską zmieniać. Między 2013 czy 2014 a 2025 rokiem ta Unia się nie zmieniła, a jeśli się zmieniła, to z naszego punktu widzenia na gorsze.
No, Unia na pewno się zmienia bardzo gwałtownie na gorsze, łamiąc podstawowe zasady, na których została zbudowana i które przyjmowaliśmy wstępując do Unii. I myślę, że to właśnie odczucie nasila się teraz w sposób coraz bardziej uzasadniony. Może właśnie dlatego, że zbliża się no, taka chwila przełomu, chwila prawdy, można tak powiedzieć, bo widać niezadowolenie narastające nie w Polsce tylko, czy nie w Polsce przede wszystkim, ale w takich krajach jak Niemcy, Francja, Włochy, czyli w głównych krajach Unii Europejskiej, których społeczeństwa, w których obywatele mówią no dość tej polityki, którą fundują elity w skrócie i w uproszczeniu nazywane brukselskimi. Więc myślę, że w reakcji na ten strach, który ogarnia owe elity, że tracą mandat demokratyczny, a widać to w coraz bardziej, powiedziałbym, uderzający sposób, no zaczynają one postępować tak jak minister Żurek na zlecenie premiera Tuska, a ten na zlecenie elit europejskich w Polsce. To znaczy łamać kręgosłupy, łamać zasady, łamać wszelkie podstawy funkcjonowania Unii Europejskiej, by wprowadzić, powiedziałbym, wiecznotrwałe rządy swoje, bez pytania o zdanie motłochu nazywanego przeze mnie obywatelami, a traktowanego jak motłoch, jak grupa, powiedziałbym, populistycznej masy, którą powinno się odizolować, zamknąć i nie pytać jej o zdanie w żadnych ważnych sprawach dla Europy.
Tak, publicyści niektórzy twierdzą, że Polska to jest ten eksperyment, który ma, jeśli się powiedzie, to okaże się, że w Europie można zastosować taki system, w którym wyklucza się partie antybrukselskie, wyklucza się z debaty publicznej, z demokratycznych praw i dzięki temu można i centralizować Unię i odejść od systemu demokratycznego. Jest takie zagrożenie?
Myślę, że po pierwsze warto zwrócić uwagę, że taki eksperyment w pewnym sensie zablokowania demokracji powiódł się w dużym kraju w naszym regionie, to znaczy w Rumunii, gdzie najpierw zmieniono, powiedziałbym, wybory w ich trakcie, kiedy okazało się, że wynik będzie niekorzystny. Abstrahuję od tego, czy były powody do tego, czy nie. No, był to krok bezprecedensowy zakwestionowania demokracji. Ostatecznie głosowano tak długo, aż wyszedł właściwy prezydent. Właściwie z punktu widzenia elit brukselskich. U nas się to nie udało, to chciałem podkreślić. W Polsce się to nie udało i w tej chwili sytuacja jest taka, że należałoby no po prostu w jakiś sposób, przepraszam za dosadność, usunąć prezydenta, żeby zrealizować projekt, o którym mówi pan redaktor. A mam nadzieję oczywiście, że do tego nie dojdzie. I no, próba na przykład delegalizacji Prawa i Sprawiedliwości lub Konfederacji albo obu tych partii, bo myślę, że to jest no, myśl bliska bardzo wyobraźni czy zamiarów tych, którzy w tej chwili w Polsce rządzą z poparciem wspomnianych elit brukselskich, no, dokonałaby się czy mogłaby się dokonać tylko kosztem czegoś w rodzaju wojny domowej, w której po drugiej stronie stanęliby ludzie mający za sobą nie partię Prawo i Sprawiedliwość, tylko Prawo i Sprawiedliwość z małych liter pisane, a na czele tych ludzi i na straży tego prawa stałby legalnie wybrany prezydent. Więc myślę, że tego rodzaju scenariusz jest w tej chwili na szczęście mniej realny i to, co robi minister Żurek, oczywiście, no jestem głęboko przekonany, spotka się z właściwą karą, karą wymierzoną zgodnie z prawem za łamanie prawa.
Powiedział pan profesor, że sami sobie z tymi wszystkimi kryzysami nie poradzimy, to spójrzmy na sąsiadów. Zacznijmy od Ukrainy. Czy pan profesor zagłosował, gdyby pan był posłem, zagłosowałby pan za penalizacją tych wszystkich symboli Bandery, czy też nie?
No akurat w tej sprawie jestem chyba dość konsekwentny, bo od lat wraca kwestia penalizacji rozmaitych historycznych, powiedziałbym, zjawisk i zawsze jestem przeciwny. Po prostu jestem przeciwny penalizowaniu historii. Więc w tym sensie, jeżeli ktoś chce mówić dobrze o Banderze, czy myśleć, to może, ale nie może tego robić w sposób, który wpływa na polską przestrzeń publiczną, to znaczy stawiać pomniki Bandery w Polsce i publicznie organizować jakieś święta ku czci tego zbrodniarza, to jest rzecz, która powinna być na podstawie istniejącego prawodawstwa eliminowana z przestrzeni publicznej. Natomiast powtarzam, jestem akurat, to jest moje zupełnie indywidualne stanowisko, parokrotnie powtarzane w ciągu ostatnich kilkunastu lat, przeciwko penalizowaniu historii, bo łatwo sobie wyobrazić sytuację, w której ktoś zechce penalizować na przykład pamięć o Narodowych Siłach Zbrojnych. Wiem, że oburzą się zapewne niektórzy słuchacze, ale tak to działa. Jeżeli penalizujemy jeden aspekt historii, to bardzo łatwo wtedy rozszerzyć to na inne dziedziny. A w dziedzinie historii powinniśmy, wydaje mi się, zachować swobodę wymiany poglądów i wygrywać na argumenty, a nie wygrywać siłą.
A to dlaczego prezydent Karol Nawrocki zdecydował się, żeby taką ustawę wprowadzić?
Bo prezydent Nawrocki patrzy na to inaczej. Nie. Niż ja. I to jest akurat jego oczywisty przywilej decydowania w tej sprawie.
Ale jak to, a jak pana zdaniem to wpłynie na relacje polsko-ukraińskie?
Myślę, że nie wpłynie w sposób zasadniczy. Ukraina oczywiście nie może istnieć bez Polski, tak bym powiedział. Polska może istnieć bez Ukrainy, choć byłoby to straszne dla Polski. Wiem, że znów niektórzy się oburzą, ale po prostu wchłonięcie Ukrainy czy podporządkowanie Ukrainy Rosji oznacza, że Polska przesuwa się na liście dań imperializmu rosyjskiego w ewentualnej współpracy z imperializmem niemieckim na miejsce pierwsze. Taka jest najprostsza konstatacja. Natomiast Ukraina jako państwo zagrożone przez imperializm rosyjski bezpośrednio w tej chwili, po prostu bez pomocy Polski, która ma miejsce codziennie na gigantyczną skalę i nie mam na myśli pomocy dla ludności ukraińskiej, która napłynęła do Polski, tylko mam na myśli pomoc logistyczną, bez której Ukraina, bez tego hubu pod Rzeszowem, bez wsparcia, które codziennie się dokonuje poprzez Polskę i z Polski, po prostu nie wytrzymałaby miesiąca dalszej konfrontacji z Rosją. I dlatego sądzę, że Ukraina oczywiście przełknie to ustawodawstwo.
Jak powinniśmy sobie, gdyby Ukraina, gdyby był pokój na Ukrainie, gdyby Ukraina nie przegrała tej wojny, to jak z niepodległą Ukrainą powinniśmy ułożyć sobie stosunki?
Powinniśmy sobie ułożyć stosunki przypominające, powiedziałbym, z jednej strony tradycję geopolitycznej współpracy, która jest nam potrzebna, a z drugiej strony przypominające Ukraińcom części elit ukraińskich, które odfrunęły gdzieś, powiedziałbym, w jakieś rejony irrealne w oparciu o, no, powiedziałbym, medialno-moralne wsparcie w skali dużej części mediów zachodnich, opinii publicznej zachodniej, na pozycję jakiegoś supermocarstwa, które może dyktować Polsce swoje warunki relacji. No przypomnę niesławną, haniebną wypowiedź prezydenta Zełenskiego w ONZ-cie, który zrównał Polskę prezydenta Andrzeja Dudę z Władimirem Putinem w związku z obroną interesów oligarchów ukraińskich handlujących zbożem. Więc myślę, że tego rodzaju postawa, relacja musi być zmieniona i oczywiście będzie zmieniona, bo Ukraina po wojnie, oby jak najprędzej skończonej i oby w jak najkorzystniejszy dla Ukrainy sposób, będzie krajem zniszczonym, krajem bardzo słabym, krajem demograficznie wyczerpanym jeszcze dużo bardziej niż Polska, krajem, który bez porównania bardziej będzie potrzebował Polski właśnie w warunkach pokoju także niż Polska Ukrainy. I to przywróci, moim zdaniem, rozsądne, dobre, ma szansę przywrócić dobre, rozsądne, dobrosąsiedzkie stosunki.
Przewodniczący Związku Ukraińców w Polsce w wywiadzie dla Radia Wnet przyrównał to, co robi prezydent Karol Nawrocki, do tego, co robi prezydent Władimir Putin. Jakby pan skomentował, to znaczy, że i Putin powiedział, że wojnę wywołuje dlatego, że neonaziści rządzą Ukrainą, a my mówimy o tym, że Bandera i penalizacja symboli banderowskich, tak powiedział. Jaki byłby komentarz pana profesora?
Poprosiłbym o wyjście ze studia i to dość stanowczo, ponieważ jak już wspomniałem, ze względów, powiedziałbym, zasadniczych, jako historyk opowiadam się przeciwko penalizacji rozmaitych zjawisk czy interpretacji rozmaitych zjawisk historii. Natomiast uważam, że tego rodzaju zachowanie wyklucza obywatela Rzeczpospolitej, bo jak rozumiem, przewodniczący Związku Ukraińców w Polsce jest obywatelem Rzeczpospolitej. Porównanie prezydenta Rzeczpospolitej do zbrodniarza, który właśnie zabija codziennie obywateli Ukrainy, dyskwalifikuje takiego człowieka, mam na myśli teraz przewodniczącego Związku Ukraińców w Polsce, z publicznej rozmowy w radiu. To już nie jest wymiana opinii, to jest po prostu zaprzeczenie a. zdrowemu rozsądkowi, b. podstawowym obowiązkom obywatela Rzeczpospolitej, szacunku wobec swojego prezydenta.
Przenieśmy się.
Jeżeli dla przewodniczącego Związku Ukraińców w Polsce Karol Nawrocki nie jest prezydentem, to niech szuka go sobie gdzie indziej, na przykład w Rosji.
To prawda, że powinien zostać wyproszony ze studia. Zgadzam się z panem profesorem, ale przenieśmy się na zachodnią granicę. Zacytowaliśmy fragment wystąpienia pana profesora w niemieckim parlamencie. A jaka byłaby reakcja? Bo właściwie tego nie wiemy, szczególnie reakcja po zakończeniu oficjalnego spotkania. Jakie były rozmowy z politykami AfD?
Zaprosiło mnie trzech posłów AfD z grupy liczącej 151 posłów i to jest pierwsza rzecz, którą trzeba przypominać. Czy można lekceważyć, pomijać siłę polityczną u naszego największego, w pewnym sensie najważniejszego sąsiada, jakim są Niemcy, siłę polityczną, która dysponuje 151 posłami w Bundestagu. Z tych 151 posłów zaprosiło mnie trzech. Trzech innych było na tej sali, gdzie odbywał się mój wykład czy moje wystąpienie. I poinformowano mnie, ponieważ ta pozostała trójka nie komentowała publicznie mojego wykładu, że bardzo im ten wykład nie przypadł do gustu, można powiedzieć, tym trzem pozostałym. Natomiast trójka, która mnie zaprosiła, ma w jakimś stopniu silniejsze lub bardziej pośrednie związki z Polską. I to sobie warto uświadomić. Czasem zapominamy o tym, że w Niemczech jest ponad 100 tysięcy małżeństw mieszanych, których najczęściej mężem jest Niemiec, żoną Polka. I to wpływa po prostu także na politykę. Również tacy ludzie są w AfD, między innymi właśnie w gronie, które mnie zapraszało. Są poza tym Niemcy polskiego pochodzenia, którzy przyjechali tam, na przykład ich rodzice w latach 70., 80. i nie byli z dziada, pradziada Niemcami, tylko na przykład szukali lepszego życia. I dzisiaj są obywatelami Niemiec, rozumiejącymi, powiedziałbym, potrzebę zmiany polityki niemieckiej wobec samobójczego kursu, jaki prowadziły poprzednie ekipy. Natomiast są to ludzie, którzy na pewno nie chcą złych, wrogich relacji z Polską. Wracając do pana redaktora pytania, ciekawsze komentarze znajdowałem we wpisach pod niemieckimi, powiedziałbym, linkami do mojego wystąpienia w Bundestagu. No pojawiały się tam, powiedziałbym, dość szokujące wpisy, na przykład kiedy Polacy zapłacą za 500 tysięcy Niemców zamordowanych w II Rzeczpospolitej. No, prawda, nie bardzo wiadomo, jak się do tego odnieść. To są kompletnie wyssane z palca jakieś fikcje. Ale one krążą gdzieś wśród radykalnych, powiedziałbym, nieprzyjaciół zgody polsko-niemieckiej po tamtej stronie. I dużo było, nie wiem jak to procentowo określić, to jest oczywiście próbka niereprezentatywna, ale bardzo dużo było głosów popierających samo powiedzenie w twarz wprost Niemcom prawdy o ich zbrodniach na Polakach w czasie II wojny światowej. Głosów niemieckich, że to dobrze się stało, że im przypomniano. Z pewnym sensie zabawną puentą do tego wykładu stała się przerwa w czasie wczorajszego koncertu, przedwczorajszego, przepraszam, koncertu laureatów konkursu Chopinowskiego, kiedy podszedł do mnie pan, oczywiście elegancko ubrany, jak większość, z wyjątkiem ministra Sikorskiego, który ubrał się jak cham na to święto, ale pewien bardzo elegancko ubrany pan podszedł do mnie, nie znałem go rzecz jasna wcześniej, powiedział, że chciał mi pogratulować wystąpienia w Bundestagu i zapytać o moje wrażenia i przedstawił się, że jest to ambasador Republiki Federalnej Niemiec w Polsce. No więc są i takie reakcje, powiedziałbym, na to wystąpienie.
A jak wiemy, że kanclerz Merz zmienia politykę wewnętrzną i zagraniczną Republiki Federalnej Niemiec, chce wybudować zarówno potężną armię, jak i ożywić przemysł niemiecki. Właściwie powiedział, że już ta idea centralizacji Europy właściwie jest już passé, że teraz trzeba budować to zupełnie inaczej. Jak my do tego powinniśmy się odnieść? My, czyli Polska.
Tak. No, starałem się to zwłaszcza zaakcentować w tym swoim wystąpieniu w owym szczególnym miejscu w Berlinie, żeby Niemcy przypomnieli sobie, uświadomili sobie proste fakty. Polska jest trzecim co do wielkości partnerem gospodarczym Niemiec w Europie, a właściwie drugim ex aequo z Holandią, po Francji. Daleko wyprzedzając Wielką Brytanię, wyprzedzając wszystkie inne kraje europejskie. To trudno może w to uwierzyć, ale wystarczy spojrzeć do statystyki. Rosja jest bardzo daleko z tyłu za Polską pod tym względem, a gdyby przypominałem to także tym, którzy chcieli mnie wtedy słuchać w Niemczech, że jeśli by dodać razem gospodarkę polską i czeską jako dwóch bezpośrednich sąsiadów Niemiec na wschodzie, to obroty handlowe z tymi dwoma krajami są dla Niemiec ważniejsze niż obroty handlowe z jakimkolwiek innym krajem europejskim. Więc to starałem się przypominać sobie i niemieckim słuchaczom, że rozwijanie dobrych gospodarczych relacji z krajami Europy Środkowo-Wschodniej może być dla Niemiec i powinno być dla Niemiec traktowane jako podstawa do zmiany polityki, powiedziałbym, starszego brata czy wielkiego brata w stosunku do tych krajów. Bo nasze kraje są tak samo ważne dla Niemiec, jak Niemcy dla nas. I nie mówię tego, żeby podbijać narodowego bębenka, tylko po prostu Niemcy stopniowo muszą sobie zrozumieć, że z nami powinni współpracować i wystrzegać się myśli, która dwukrotnie przyniosła im największą klęskę w historii, czyli myśli o współpracy z Rosją, która ostatecznie zamienia się w konfrontację kto kogo. Czy Niemcy będą ważniejsze na końcu tej współpracy, kiedy już zlikwidują wszystko pomiędzy Niemcami a Rosją, czy Rosja będzie ważniejsza?
Ale
więc
powiedział,
do tego się sprowadza moja sugestia.
Powiedział pan profesor, że Polska może istnieć bez Ukrainy, Ukraina bez Polski nie, a tak samo mogą powiedzieć Niemcy. Polska nie może istnieć bez Niemiec, a Niemcy bez Polski mogą.
Nie, myślę, że Niemcy mogą to powiedzieć tylko w jednym scenariuszu, którego nie wymieniłem rzecz jasna w stosunku do Ukrainy, ponieważ byłaby to katastrofa dla nas, a mianowicie w scenariuszu rozbiorowym. To znaczy Niemcy mogą powiedzieć, Polska nie jest nam potrzebna, jeżeli uznają, że może lepiej jest potraktować Polskę jako nieistniejący kraj, Sezonstadt, jak mówiono w Republice Weimarskiej, o czym czasem zapominają Niemcy, że Republika Weimarska była śmiertelnym wrogiem pokoju w Europie właśnie dlatego, że chciała zlikwidować to, co między Niemcami a Rosją. Nie Hitler to wymyślił dopiero, tylko wymyśliła Republika Weimarska. Więc ów scenariusz rozbiorowy, dążenie do likwidacji tego, co jest między Niemcami a Rosją, jest czymś, co jest alternatywą dla sposobu myślenia, o którym ja mówiłem. I starałem się przypominać to w Berlinie, że właśnie takie myślenie w kategoriach rozbiorowych, czy traktujących Polskę i inne kraje naszego regionu, które rozdzielają Niemcy od Rosji, a więc także Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy, Estonii, jako nieistniejących czy nieważnych, ważnych w stosunku do Wielkiej Rosji, która jest zawsze wymieniana jako najważniejszy sąsiad Niemiec. To pani kanclerz Merkel powtarzała setki razy, Rosja jest naszym największym sąsiadem na wschodzie. Powtarzała to łamiąc podstawy geografii politycznej, bo jak wiadomo, Niemcy nigdzie nie sąsiadują z Rosją i mogą sąsiadować z Rosją tylko wtedy, kiedy nie będzie Polski i wymienionych przeze mnie pozostałych krajów. Więc to myślenie jest ważne, a to, co powiedziałem o Ukrainie, można skojarzyć z tego rodzaju myśleniem, tylko jeżeli się przyjmie punkt widzenia rzeczywiście istniejący w Polsce. Niestety propaganda putinowska się do niego odwołuje, ale bardzo marginalny, to znaczy taki, który podejmuje no, tą śmiertelnie niebezpieczną dla nas grę Putina, który zachęca, weźcie sobie Lwów, weźcie sobie zachodnią Ukrainę, my weźmiemy resztę, Ukraina nie zasługuje na istnienie, to wtedy będziecie zadowoleni. No, przestrzegam przed tym jako przed śmiertelnym niebezpieczeństwem, bo zawsze wtedy następnym krokiem jest oferta Rosji pod adresem Berlina. To teraz podzielmy się Polską. Więc przed tym trzeba przestrzegać, bo to jest cały czas, powiedziałbym, alternatywa nie dla Niemiec AfD, tylko to jest alternatywa dla, powiedziałbym, racjonalnej polityki, w której Europa może wrócić do sensownej współpracy między państwami.
Wybiera się pan na kongres PiSu do Katowic?
Tak, zostałem poproszony o udział w pierwszym panelu poświęconym właśnie problemom Europy współczesnej i na ten pierwszy panel się wybieram, czyli jutro rano będę w Katowicach.
A i czego pan oczekuje po tym ulu, gdzie ma, z którego ma powstać program największej partii opozycyjnej?
No cóż, moje oczekiwania nie są ważne. Sądzę, że raczej prezesa Kaczyńskiego należałoby zapytać, czego po tym oczekuje. No pytanie, czy aż tyle paneli może rzeczywiście wydać z siebie jakiś spójny obraz rzeczywistości. To niektórzy takie pytanie zadają, czy nie za dużo tego. Natomiast myślę, że intencja chyba jest czytelna, to znaczy przygotować refleksję nieco głębszą, bardziej długodystansową na wybory 2027 roku, żeby ich nie zmarnować, żeby być przygotowanym do przyjęcia władzy, no trochę na gruzowisku, jakie zostawia po sobie obecna władza. A do tego oczywiście, jak sądzę, samo Prawo i Sprawiedliwość nie wystarczy i potrzebna będzie współpraca z innymi siłami politycznymi, ze znacznie szerszym kręgiem, powiedziałbym, elektoratu niż dysponuje nim PiS i dlatego taki namysł jest potrzebny.
A jaka rola w tych przyszłych wyborach powinna być prezydenta Karola Nawrockiego?
myślę, że kluczowa. No pod jednym względem ona jest już czytelna i mam nadzieję, że taka okaże się ostatecznie w rzeczywistości. Rola patrona i to wymagającego patrona paktu senackiego między PiS-em i Konfederacją, bo wydaje mi się, że przynajmniej o takiej formie współpracy tych dwóch partii powinno, no nie tylko być mowa, ale powinna ona się zrealizować. No widać, jak skutecznym narzędziem dla sił, powiedziałbym, no nie tylko antypisu, ale no nie chcę powiedzieć antypolskich, powiem ogólniej przeciwko zdrowemu rozsądkowi i przeciwko prawicy także w Polsce, okazał się pakt senacki dla obecnie rządzących. Więc myślę, że choćby w takiej postaci prezydent Karol Nawrocki może bardzo pomóc w wygraniu tych wyborów przez zdrowy rozsądek.
A czy zgadza się pan ze zdaniem, że żeby uzdrowić Polskę, trzeba zacząć od konstytucji i zmienić konstytucję?
No myślę, że żeby uzdrowić Polskę, trzeba skończyć na konstytucji. Mówię o krokach, które trzeba wykonać najpierw, no bo najpierw trzeba wygrać wybory, trzeba zdobyć większość konstytucyjną i kiedy się ją ma, trzeba oczywiście zmienić konstytucję, bo widać, jak ona jest w kilku punktach no w oczywisty sposób dysfunkcjonalna. Teraz natomiast, oczywiście ma pan redaktor rację, na pewno już teraz trzeba myśleć bardzo szczegółowo w gronie fachowców, konstytucjonalistów, ludzi, którym dobro Polski leży na sercu, nad szczegółami projektu konstytucji, który może być przyjęty no, w momencie tych kroków wcześniejszych, kiedy zostaną one już dokonane i kiedy po prostu będzie można tę konstytucję zmienić. A więc myślę, że raczej za 5 lat będzie to możliwe, czy za 4, nie jutro, ale już dzisiaj trzeba to przygotowywać. O ile mi wiadomo, ośrodek prezydencki skupiony wokół pana prezydenta przygotowuje, czy zaczyna przygotowywać taki projekt.
Powiedział pan profesor Andrzej Nowak, między innymi doradca prezydenta Karola Nawrockiego. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Jest godzina 8:46. To teraz wrócimy do konkursu Chopinowskiego.